patriotom ten, nie jest patriotą ten, kto okrada nas, Polskę, spółkę Skarbu Państwa, za którą odpowiada instytucje. Nie, taki ktoś nie jest patriotą. Nie jest patriotą ten, kto media publiczne zamienia w taką... Przecież to nie jest przesada, kiedy powiemy w szczujnię. To znaczy w taką fabrykę nienawiści, konfliktu i pogardy. Prawdziwy patriotyzm. I to już wiemy o Kaczyńskim i Morawieckim, że oni z jakiegoś powodu nie są zdolni do tego. Znaczy oni są dzisiaj zdolni tylko wyzywać i pomstować na, no w sumie na 70% narodu. Ja to też chciałbym tu z ostrudy głośno powiedzieć. Ludzie, wszyscy obudźcie się, no nas jest 70%. Jakiś gość, który... I prezes partii, która za chwilę i słusznie przegra wybory, on nam będzie mówił, kto jest patriotą, a kto jest wrogiem narodu. Nie, nie będzie już tego, nikt tego już nie będzie słuchał. Nikt nie ma prawa takich rzeczy opowiadać. Warto pójść w tym marszu i warto wygrać te wybory, żeby poza złoczyńcami, poza złodziejami, poza tymi, którzy niszczą państwo świadomie i bezwzględnie, żeby wszyscy poczuli się znowu u siebie w domu. I wam przyrzekam, tak jak to mówiłem w Warszawie, że jesteśmy już na tyle silni, żeby wygrać. Mówiłem o tej sile. Wiecie, jak patrzę na właśnie kobiety, które w Polsce zaczynają się naprawdę bać tej władzy. I tak zrozumiałem, że przecież tu nie chodzi o to, żeby wszyscy mieli ten sam pogląd na kwestie obyczajowe. Tu nie chodzi o to, żeby wszyscy myśleli tak jak, nie wiem, manifestantka ze strajku kobiet, albo żeby wszyscy tak myśleli jak, no nie wiem, no, Kaja Godek. No to nie wchodzi w rachubę, tak. Nie, przepraszam, nie chciałem tutaj tej symetrii budować. Ale chodzi o to, żeby ci, którzy czują się dzisiaj prześladowani, a mówimy o tych wszystkich, którzy naprawdę mają powód się bać. Ja składam te przyrzeczenie i jestem przekonany, że jesteście w tym ze mną. To już nie będą tylko słowa, to będą czyny. Jesteśmy wystarczająco silni, żeby was wszystkich obronić przed kłamstwem, przemocą, manipulacją. Kończy się czas bezradnych manifestacji, zaczął się czas zwycięstwa. Naszą siłą jest racja, ale też racją staje się nasza siła. W polityce trzeba wierzyć w to, co się robi, trzeba stawać po stronie słabszych, po stronie dobra, po stronie prawdy, ale trzeba być też silnym. Dobro, wolność, prawa człowieka same się nie obronią. Jesteśmy silni. Mamy taki zwyczaj, wiecie, że rozmawiamy, tak jak mamy zwyczaj, że każdy, kto chce, przychodzi na spotkania ze mną. Pani poseł Wielichowska będzie udzielała mikrofonu tym, którzy chcą z nami tu podyskutować, pospierać się, zadać pytanie. No, a jak komuś przyjdzie do głowy pochwalić, to też mikrofon dostanie oczywiście, ale nie wybieramy pod tym kątem. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję przede wszystkim za to morze głów i serc. Jesteście naprawdę wspaniali. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, to nie było najtrudniejsze pytanie. jakie do tej pory usłyszałem. Bardzo dziękuję wam też za te słowa, bo to, no to jest źródło siły. Wiecie, siła nie bierze się znikąd. Jak słyszę was tak mocnych, to wiem, że naprawdę stać nas na wszystko.
A my tutaj mamy pierwszą panią, pani Ireno.
Dzień dobry, witam wszystkich, szczególnie pana przewodniczącego. Pierwsza rzecz, bardzo... Wolę rudego niż łupieżce. I mam taką propozycję do przemyślenia nowej władzy. Rozumiem, że 500+ już się utrwaliło w naszym społeczeństwie i z tego się nie wywindujemy. Natomiast nie mogę się pogodzić, boli mnie strasznie, jestem Wielkopolanką, że to 500, obsługa 500+ tak wiele kosztuje. Do szału mnie to doprowadza. Przecież wystarczy w każdym zakładzie pracy dodać jedną rubrykę 500+ i to całe, ta cała obsługa, która kosztuje krocie, podejrzewam, jest do uratowania. Jeszcze jedno. Bezpośrednio do pana, panie przewodniczący, panie premierze. Buty za 4000. Jak się nie przepije, to się ma?
Po marszu i po... Wszystko będzie dane. Proszę się nie niepokoić. Tylko musimy tak... Jakiś porządek musi być i ktoś... Pani wraca się z oczywistą uwagą i postulatem, czyli z tym pytaniem, kto wreszcie zatroszczy się o osoby, o ich bardzo trudny los z niepełnosprawnościami intelektualnymi. I ja to na każdym spotkaniu mówię i to niezależnie od źródła słabości, deficytu, choroby, że prawdziwa demokracja to jest taka demokracja, która naprawdę nie zapomina o najsłabszych. I że trzeba mieć w sobie odrobinę empatii. Myśmy widzieli to dziesiątki razy, w jaki sposób Kaczyński i jego ekipa traktuje ludzi z niepełnosprawnościami różnego typu. I to nie jest tylko kwestia pieniędzy i pomocy państwa, chociaż to jest oczywista potrzeba, ale też takiego samego stosunku do ludzi słabszych. Nigdy nie zapomnę tych słów, już nie mówię o tych obrazach Sejmu, jak traktowano strajkujących niepełnosprawnych, nie mogli, nie mieli dostępu do wody. No, nie chcę do tego wracać, ale nie zapomnę słów Kaczyńskiego do pewnej pani, to chyba pani była starsza na wózku inwalidzkim, jak powiedział jej, kiedy ona zgłosiła jakby swoje potrzeby, postulaty, proszę nie przeszkadzać, tylko głosować czy pomagać, nie? No, jak... popierać, tak? Proszę popierać, nie przeszkadzać, nie? Jakoś tak. Więc ja jestem na tym punkcie bardzo, bardzo wrażliwy. Ale wracając do pierwszego pytania. My mamy bardzo poważny problem nie tylko z kosztami administracyjnymi takich projektów jak 500+, czy niedługo 800+, ale generalnie to, co się dzieje, szczególnie jako konsekwencja Polskiego Ładu, to zaczyna być zagrożenie takie fundamentalne, takie zupełnie elementarne, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. No bo jak jest wielka firma, wielka korporacja, no to okej, no jakoś tam dadzą radę, chociaż to też jest bardzo skomplikowane i kosztowne. Ale po tym cyrku, jaki urządził Polkom i Polakom Morawiecki, szczególnie drobnym i średnim przedsiębiorcom, z polskim bałaganem, bo tak to się powinno nazywać, a przede wszystkim z tą karuzelą podatkową, do dzisiaj tak naprawdę polscy przedsiębiorcy nie do końca wiedzą, jakie podatki, jak to ma wyglądać. No, pamiętacie, był taki moment, że Morawiecki jako premier zasugerował, że właściwie można by płacić w tym roku według 3 odrębnych ustaw podatkowych. Wymyślił coś w Polskim Ładzie, powiedział, że zmieni to za 3 miesiące, ale jak komuś nie pasuje, to może płacić ten podatek, czy obliczać ten podatek tak jak poprzednio. To jest w ogóle rekord świata. Mieliśmy premiera, bankiera, Człowieka, który naprawdę umie liczyć pieniądze. Nie wykluczam, że jest najbogatszym premierem w Europie. Naprawdę. A ludziom zwykłym zgotował właśnie taki los. To znaczy kompletny bałagan, wysadzający w powietrze możliwość planowania, no, jakiejś takiej nawet elementarnej orientacji w tej ordynacji podatkowej. Więc my i tak nas czeka uporządkowanie i uproszczenie różnych systemów, nie tylko podatkowego, ale też ograniczenie kosztów związanych z różnymi projektami, ale chciałbym jeszcze raz, i to musi być jasne, nie dajmy się sprowokować niezależnie od tego, co sądzimy o tych czy innych decyzjach PiS-u. Demokracja też polega na tym, że jeśli władza coś dała, to ludzie uważają, że to już jest ich i ludzie mają prawo tak uważać. Kiedy wróciłem do polskiej polityki, powiedziałem, nic, co zostało dane przez te 8 lat, nie zostanie odebrane. Nie po to organizujemy dzisiaj tę wielką siłę, żeby ludziom mówić, że coś im zabierzemy, bo im nie zabierzemy. Będziemy mądrzej tę politykę realizować. Będziemy przede wszystkim gigantyczne oszczędności. I to są naprawdę to nie jest populizm. Gigantyczne pieniądze można zaoszczędzić, jeśli zatrzyma się tę powszechną, na niewiarygodną wręcz skalę kradzież środków publicznych na różnym etapie. Ja też zapomniałem o tym powiedzieć, nie chcę tutaj przynudzać, ale jak rozmawiałem z moim przyjacielem Jackiem Protasem, między innymi o Ostródzie i o tym, jak Ostróda się zmieniła, sam to pamiętam, dzięki środkom europejskim. Tu mniej więcej 225-230 milionów złotych wydaliście bardzo mądrze. No między innymi na ten amfiteatr, na piękny, kameralny, nieduży stadion, to bliskie memu sercu rzecz jasna, ale to była wasza decyzja. No to jest kanał Elbląski, promenada nad jeziorem i dziesiątki innych także infrastrukturalnych wydatków. To patrzę na Stasia Groczycę, on na pewno wie lepiej ode mnie i wszystko by tutaj umiał opowiedzieć. Ale chcę wam powiedzieć, że to tu, dokładnie w takim mieście jak Ostróda, gdzie widać tak namacalnie, jak mogą pracować środki europejskie i że to są wasze potrzeby, wasze decyzje i później wasze korzyści z tego płynące. Wyobraźcie sobie, to było 225 milionów, a średnio każdy powiat z tego KPO, z tych środków europejskich, które Kaczyński i Ziobro, ja cały czas się zastanawiam, czy tylko z głupoty, czy chcą nam na złość zrobić. Czy ja mam czasami wrażenie, że Kaczyński chce się mścić na wszystkich, bo on nam wszystkim czegoś zazdrości, mówię wam, tak to czuję. Nie będę się tutaj wgłębiał, nie jestem psychologiem. I chyba to jest taka jego głęboka motywacja, że nie dostaniemy tych pieniędzy. Wiecie, że każdy powiat średnio z KPO, tylko z KPO, mógł dostać 500 milionów. 500 milionów złotych. Dwa razy tyle, ile do tej pory wydaliście z funduszy europejskich tu w Ostródzie. To brzmi teoretycznie, abstrakcyjnie. Takie wielkie sumy nie przemawiają ludziom do wyobraźni. Jakoś, wiecie, tyle miesięcy, już lat właściwie mówi się o tym KPO. Ludzie nawet nie bardzo wiedzą, co ten skrót oznacza. A tak naprawdę, jeśli macie poczucie, że tutaj w Ostródzie i wszędzie w Polsce, prawie wszędzie w Polsce, dokonał się naprawdę bardzo fajny skok cywilizacyjny dzięki wysiłkowi ludzi i dzięki środkom europejskim, to oni nam ukradli drugie takie wielkie marzenie. Moglibyśmy już mieć dwa razy więcej tych fajnych rzeczy tu w Ostródzie, gdyby nie ten upór, upiorny, taki niewytłumaczalny upór Ziobry i Kaczyńskiego, żeby na złość zrobić całej Polsce wszystkim Polkom i Polakom. Na złość tak, żeby nas wszystkich naprawdę bolało. To jest też jeden z powodów, dla których musimy wygrać te wybory, żeby chociaż część z tych środków do Ostródy i wszędzie gdzie będą ciekawe programy, żeby te środki trafiły. I ja to jest dla mnie też wielka motywacja, bo jak wiecie, w tej Europie trochę czasu spędziłem. Naprawdę wiem, jak trudno zdobyć pieniądze. Wiem, jak Polska się zmieniła po tym, jak byłem premierem. Udało się wyciągnąć z Unii największe fundusze w ogóle w historii Unii Europejskiej. Polska je dostała. I wiecie, jak to się wtedy, jak to naprawdę wszystko ruszyło. Więc jeśli do tych dziesiątków powodów mogę dodać ten, kolejny. Nie okradajcie nas też z naszych europejskich pieniędzy, bo to są nasze, Polaków pieniądze. Łapy precz od naszych pieniędzy.
Mamy kolejną osobę, szanowni państwo.
Panie premierze, ja mam pytanie, jak walczyć z hipokryzją w polskim życiu publicznym? Bo jak ja widzę na przykład pana doktora Sławomira Mentzena, który od 16 do 19 roku starał się być merytoryczny w polityce, a później tak jak ogłosił publicznie na YouTubie, pozbył się złudzeń, wybaczcie mi i zrozumcie, i stwierdził, że teraz trzeba cynicznie oszukiwać swoich własnych wyborców. Pan prezes partii, założyciel pana Sławomira, pan Janusz Korwin-Mikke mówi, że program piszą dla idiotów. Więc jak z tym walczyć skutecznie? Bo ja mam wrażenie, że mamy fanatyków po różnych stronach sceny politycznej, ale to jest po prostu groźne zjawisko tak systemowo, że ludzie nie myślą samodzielnie, tylko wierzą w jakiś przekaz partyjny, niezależnie, czy to jest Konfederacja, czy to jest PiS, czy to są inne partie. Po prostu groźny jest sam mechanizm takiego ślepego zapatrzenia, takich dogmatów, utartych schematów, a nie analizowania argumentów, które stoją za sednem sprawy. I na przykład przykład pana Mentzena, który tak się kreuje na zwolennika wolności słowa. A prawda jest taka, że nie, ja na przykład jestem zbanowany na profilu kancelarii Mentzen za kilka niewygodnych uwag. Przyszedłem tam kilka razy na przykład nagrać tą hipokryzję. To pan doktor Mentzen osobiście usiłował mi wyrwać telefon 25 lipca 2022 roku. Policja jakoś się sprawą nie chce zainteresować, ale już na zgłoszenie pana Mentzena mi zarzuca się naruszenie miru domowego w kancelarii Mentzen. No, zarzuty są dość absurdalne. Akurat studiuję prawo, więc wiem, jak się z tym rozprawić. I myślę, że tutaj prawda zatriumfuje i pan doktor Mentzen jednak kilku procesów się ode mnie doczeka.
Hipokryzja to jest dość ciężki grzech. I coś, co w jakim sensie też zatruło trochę debatę publiczną i atmosferę polityczną w Polsce. Między innymi, no, ja na przykład mam takie poczucie, pamiętam poprzednie czy jeszcze wcześniejsze wybory, kiedy PiS wygrał po raz pierwszy wybory. Byłem już wtedy w Brukseli, no ale oczywiście obserwowałem to i pamiętam, że wtedy narodził się taki nurt w polskim dziennikarstwie, który nazwano symetryzmem i często ci, którzy są symetrystami, nawet mówią z dumą, że są tacy neutralni, a ja uważam, że w tym symetryzmie jest właśnie dużo hipokryzji. No oni mówili, niektórzy z nich, pamiętacie, nie straszcie PiS-em i że antypis to nie wystarczy. Jak ja dzisiaj słyszę po raz kolejny prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, jak no dzisiaj chyba 40 razy wymienili moje nazwisko. No nie ma... Wiecie, że jeden z moich współpracowników policzył, ile czołowi politycy PiS-u w mediach, ja nie mówię, co oni tam przez sen mówią, ale w mediach publicznie wymienili moje nazwisko 1116 razy w ciągu tygodnia. Wiecie, to jest naprawdę, to już jest namiętność taka poważna. Więc ja mam apel do wszystkich symetrystów, żeby może dzisiaj głośno powiedzieli pisowcom, nie straszcie Tuskiem. Przestańcie straszyć Tuskiem. Antytusk nie wystarczy jako program. I może was posłuchają. Co do Konfederacji, tak, ta hipokryzja i taka właśnie niechęć do nazywania rzeczy po imieniu też bardzo sprzyja panu Mentzenowi i Konfederacji. PiS równa się drożyzna, PiS równa się trucizna, PiS równa się Konfederacja. Nie dajmy sobie wmówić. Oni w tej chwili uprawiają takie gry i zabawy, żeby przekonać szczególnie młodszą część wyborców, że oni są inni, że oni są alternatywą wobec PiS-u. Ale przecież gdzieś tam w internecie wszystko można znaleźć. Głosujesz na Konfederację, twój wybór. Znaczy nie mówię do pana, tylko mówię do hipotetycznego wyborcy Konfederacji. Każdy ma prawo głosować na kogo chce. Na tym polega demokracja. Ale głosując na Konfederację, proszę cię, pamiętaj, że głosujesz na kolejną kadencję PiS-u. Nie miej żadnych wątpliwości. Nie głosujesz na żadną wolność. Nie głosujesz na żadną nowoczesność. Nie głosujesz na żadne niskie podatki. Po prostu głosujesz na partię, której zadaniem jest przedłużenie rządów PiS-u. Posłuchajcie pana Brauna i pana Korwin-Mikke. Ja już abstrahuję, bo wiecie, łatwo opowiadać bajki o tym, że będzie Polska bez podatków, bez ZUS-u. Znaczy wiadomo, że to są bajki. No okej, nawet jak się ma 19 lat i się nie prowadziło firmy i nie jest się zainteresowanym polityką, no nie można poważnie traktować takiej bajki. Więc oni tego serio nie mówią. Ale jak oni mówią Polska bez Żydów, Polska bez Unii Europejskiej, to oni mówią serio. Znaczy, nie miejcie żadnej wątpliwości. Jeśli do władzy miałaby dojść koalicja PiS-Konfederacja, to wyjście z Unii Europejskiej stanie się faktem. Oni się do tego przygotowują całkiem serio. I Kaczyński, i jego młodzieżówka, która się dzisiaj nazywa Konfederacja. To jest prawda. Ja już nie mówię o takich rzeczach, które na pewno wszystkich bulwersują i które słyszeliśmy z ust wielu polityków Konfederacji. Te najgłośniejsze to chyba Korwin-Mikke, że jakby Rosja napadła na Polskę, to on by stanął po stronie Rosji. Wiecie, oni nie ukrywają tego, że tak naprawdę są gotowi realizować geopolityczne interesy Rosji w Europie. Ale czy Kaczyński od nich tak bardzo się różni? Słuchajcie, no poważny człowiek, siwizna. Nie czepiam się. I on na kilka dni przed wyborami oficjalnie w telewizji popiera hiszpańską partię Vox. Nie będę nudził, znam dobrze tę hiszpańską politykę. Hiszpański Vox to jest taka konfederacja i najbardziej prorosyjska partia w Europie. I Kaczyński mówi do nich, życzę wam zwycięstwa, chciałbym z wami razem zmieniać Europę. Vox chce, żeby Hiszpania wyszła z Unii Europejskiej. Vox jest po stronie Rosji, nie Ukrainy. Tego typu partie. I to są partie, które współpracują dzisiaj z PiS-em. A są bliźniaczo podobne i do Konfederacji, i do PiS-u. Dlatego chciałbym, żebyśmy zrozumieli i odrzucili bajki, jakie każdy polityk jest gotów opowiadać w czasie kampanii wyborczej i żebyśmy przez moment zastanowili się, co jest sednem idei i programu takich partii jak PiS i Konfederacja i co ich łączy. I łączy ich na pewno to, że szykują nam katastrofę osamotnienia, konfliktu z Zachodem, bardzo dwuznacznej gry z Rosją, jedni i drudzy, Konfederacja bardziej jawnie, i wyjście z Unii Europejskiej. To będą praktyczne efekty oddanych głosów na Konfederację.
Dobrze. Dzień dobry. Nie wiem, czy pamiętacie hasło PiS w wyborach 2015 roku. To było hasło Polska w ruinie i że oni postarają się, żeby z tej ruiny powstała. To jest jedyna obietnica PiS-u, którą oni spełnili. Zostawiają nam Polskę w ruinie. Pani Szydło mówiła, pokora umiar, praca. A tymczasem co się dzieje? Uwaga, PiS kradnie. I to nie tylko kwestie materialne. PiS nam ukradł Polskę, PiS nam ukradł wolność, PiS nam ukradł narodowe barwy. Ja teraz jak słyszę narodowe, to dostaję dreszczy przez to ich sponiewieranie tego określenia. I teraz tak, obiecuję, z grupą przyjaciół pojedziemy w Polskę z tym obrazem. Uwaga, PiS kradnie. Te wybory, przyszłość zależy tylko od nas. Jeśli wszyscy nie ruszymy tyłków, nie chcę mówić brzydko, i nie pójdziemy z przekazem, pamiętajcie, obraz się utrwala. Szydło jeździła po jakichś ruinach i pokazywała Polskę w ruinach. I suweren uwierzył, że Polska jest w ruinie. Niech suweren teraz uwierzy, uwaga, PiS kradnie. Nie możemy na to pozwolić.
Dziękuję. Tylko jedna uwaga. Zobaczyliśmy to w Warszawie 4 czerwca i zobaczymy to 1 października. Nie, PiS nie ukradł nam barw narodowych. Macie dzisiaj też biało-czerwone barwy, pokażcie, żebym... Tak, no... Sami widzicie, chcieli ukraść, chcieli splugawić symbole, chcieli nas podzielić tym ponurym, kłamliwym mitem smoleńskim, do którego wracają. Wiecie, znowu zaczynają się opowieści o mnie jako autorze zamachu smoleńskiego. To jest zawsze sygnał, że są w trwodze, że są w strachu. Chcieli naprawdę zabrać nam... No, pamiętam jak dziś, wiecie, to ja to tak przeżywałem 1 sierpnia. Jestem premierem i świętej pamięci Władysław Bartoszewski, osoba zasłużona dla Polski też w kontekście Powstania Warszawskiego, jak mało kto, wszyscy go pamiętamy. Prosił mnie co roku 1 sierpnia, żebyśmy razem pod rękę szli na te główne uroczystości na Powązkach. Wiecie, dlaczego prosił mnie, żebym go brał pod rękę i kiedy szliśmy i wychodziliśmy z uroczystości? Ponieważ małe grupki wielbicieli Macierewicza i Kaczyńskiego pluły na Bartoszewskiego wtedy, kiedy szedł Powązkami. Na bohatera narodowego, tylko dlatego, że miał inny pogląd niż Macierewicz i Kaczyński. Ja pamiętam do dziś ten moment. Szedłem z nim, widziałem te twarze, widziałem mściwą satysfakcję na twarzach Macierewicza i Kaczyńskiego. Ja tego obrazu nigdy nie zapomnę, tak jak nigdy nie zapomnę samego Władysława Bartoszewskiego, ale on mi jedną rzecz wtedy powiedział, że to po pierwsze miał poczucie humoru i mówi, a panie Donaldzie, niech plują. W dobrym towarzystwie to aż tak nie boli. I to był największy komplement, jaki w życiu usłyszałem. Ale powiedział też coś, co jest bardzo ważne dla mnie i myślę, że dla każdej i każdego z was. I pokażemy to też w Warszawie 1 października. Nikt nam nie odbierze biało-czerwonych barw. Każdy, kto chce nam zabrać biało-czerwone barwy, godzi w patriotyzm, samo serce. Samą istotę polskości. Nie, na pewno na to nie pozwolimy.
Dzień dobry, Ania Skowronek. Bardzo pani dziękuję, że się udało mi dostać. Dobra, ja dzisiaj jestem z mamą i córką na wczasach. Nie poszłyśmy na kolację, która jest pyszna. Warmia, Mazury są cudowne. I dlatego ja chcę zadać pytanie trochę trudne, bo to kolacja była naprawdę super. Pytanie będzie zamknięte. To nie jest pytanie, co pan zrobi i tak dalej, tylko czy wie pan i nie oczekuję, że pan będzie wiedział, bo to może być ktoś ze sceny, no bo polityka jest grą zespołową. Co to jest, kiedy przypada na świecie, kiedy przypada w Polsce w tym roku plus minus tydzień, dzień długu ekologicznego?
Nie wiem.
To ja powiem. Dzień długu ekologicznego to jest dzień, w którym ludzkość, no to jeśli chodzi o ten ogólnoświatowy, międzynarodowy dzień, zużyła już zasoby, które Ziemia w ciągu 365 dni jest w stanie odrobić, tak? Czyli powiedzmy, że i ten dzień jest za 6 dni od dzisiaj na świecie, 2 sierpnia. W Polsce ten dzień jest, uwaga, 2 maja. Słuchajcie, my przez 4 miesiące zużywamy 12 miesięcy planety, tak? I ja chciałabym jakby... No dobra, pytanie było zamknięte, pan nie odpowiedział, ale bardzo bym chciała, żeby pan umiał na nie odpowiedzieć jak najszybciej i odpowiadał swoimi rządami oczywiście, na które czekam. Bardzo dziękuję.
Odpowiedziałem na pytanie. To jest też rzadka u polityków umiejętność powiedzieć nie wiem. Także odpowiedziałem. Wszyscy mielibyśmy kłopot, bo to jest ten, wiecie, to są tak samo te na przykład dni z podatkami, kiedy zaczynamy zarabiać na siebie i te daty przesuwają się z każdym rokiem w tę lub w tę drugą stronę, więc proszę o wyrozumiałość. Ale przecież nie chodzi też o zabawę w dni i daty, tylko chodzi o istotę problemu. I ja o tym już wielokrotnie mówiłem, że nie ma w tym przypadku, że to musiała nastąpić pewna pokoleniowa, generacyjna zmiana myślenia i podejścia do środowiska naturalnego i do klimatu. I że to moje pokolenie potrzebowało za dużo czasu, żeby zrozumieć, że to zobowiązanie wobec planety to jest zobowiązanie też wobec naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Właściwie to, co muszę powiedzieć i to, co jest bardzo niepokojące, mamy coraz więcej sygnałów, że jeśli nie zmienimy jako ludzie, jako ludzkość, radykalnie podejścia do kwestii klimatu i szerzej ochrony środowiska, to te katastroficzne wizje, one nie będą dotyczyły przyszłości za 100 lat, tylko każdy, kto ma wnuczki i wnuków, tak jak ja mam, musi już wiedzieć i musi zrozumieć, że to będzie dotyczyło już ich konkretnego życia. Mówię o tych najbardziej dramatycznych, ewentualnych konsekwencjach. Więc i mówię o tym zawsze szczerze, nikt nie jest doskonały. My jesteśmy w jakimś sensie, to moje pokolenie, dłużnikami wobec tych wszystkich, którzy mieli po kilkanaście lat nawet, którzy pierwsi podnieśli krzyk tak zdeterminowany i pierw usłyszeli, że to jest przesada, że to tak do końca wcale nie musi być, że to nie działalność człowieka powoduje zmiany klimatyczne. I trochę lat musiało minąć, żeby także ludzie o bardziej tradycyjnym poglądzie na środowisko, mówię o mojej generacji, żeby szerzej otworzyli oczy. Ja mam za sobą jako szef Rady Europejskiej kilka wizyt w miejscach, które otworzyły mi te oczy natychmiast i o wiele skuteczniej niż wywody, przemówienia, książki. Miałem okazję być z wizytą na Grenlandii i w sumie chodziliśmy z ówczesnym premierem Grenlandii po miejscach, gdzie ja widziałem tę katastrofę, która się działa na moich oczach. To samo w Tadżykistanie, w górach, z lodowcami. Z perspektywą nie za kilkadziesiąt lat, ale za kilka lat absolutnej katastrofy dotyczącej 160 milionów ludzi. Więc niezależnie od tego, że nie znam odpowiedzi na każde pytanie, w tym jednak dość skomplikowane. A powiedzcie, czy ktoś jest w ogóle w amfiteatrze, kto znał odpowiedź na to pytanie, że to jest na to precyzyjne pytanie? Tak, szukam w ten sposób oczywiście trochę usprawiedliwienia, także... Czyli... Okej, jest jeszcze jedna osoba. Tym bardziej dziękujemy, no bo też miało to dla nas duży walor edukacyjny. Tak jest, uczmy się. Ja zapamiętam te lekcje.
Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Panie premierze, ja nie przyjechałam z pytaniem do pana. Przyjechałam również z pięknego miasteczka Zbrodnicy z grupą przyjaciół. z grupą przyjaciół, którzy myślą podobnie jak ja. Przyjechałam po to, aby panu podziękować za nadzieję. Jest pan naszą nadzieją. Tak. Marsz 4 czerwca był tym impulsem, który dostaliśmy i to było zachęcenie do przyjeżdżania, do wspierania, do pokazywania, że jesteśmy silni. Zaszczepił w nas Pan również wiarę. Wiarę w zwycięstwo. Uwierzyliśmy i za to Panu, Panie Premierze, bardzo serdecznie dziękuję. Wierzę, że dzięki Panu wygramy.
Mamy kolejne pytania.
Panie premierze, dzień dobry. Marcin, dzień dobry. Ja jestem z Warszawy, ale tutaj z rodziną w Kotkowie, całkiem blisko, na wakacjach. Jestem przedsiębiorcą samodzielnym i mam ósmoklasistkę, która zdawała egzamin do szkoły średniej. I mam do pana dwa pytania. Pierwsze to, czego mogę oczekiwać od pana, jak pan wygra wybory, dla przedsiębiorców takich jak ja. Dzisiaj słyszę, że obniżono mi podatki, a powiem szczerze, wydaję coraz więcej na nie. A drugie pytanie, co pan jest w stanie zrobić z systemem edukacyjnym w Polsce, który wygląda tak, że podczas błędów w sprawdzaniu egzaminów do szkoły średniej córka dostaje 36% zamiast 80%, i dzisiaj wszyscy tak naprawdę nie widzą problemu, a ona nie jest przyjęta do szkoły, do której powinna być przyjęta. Ministerstwo twierdzi, że pomoże, szkoła twierdzi, że miejsc nie ma. I tak naprawdę mam wrażenie, że ten system działa, jeżeli wszystkie trybiki pracują. Jeżeli któryś zawiedzie, to dziecko tak naprawdę zostaje samo sobie. Dziękuję.
Nie dziwię się, że ma pan wrażenie jako przedsiębiorca, że opresja podatkowa mimo pozorów, że podatek został obniżony, że opresja podatkowa wobec takich ludzi jak pan wzrosła. No bo skoro zamieniono składkę zdrowotną, po pierwsze podwyższono, a po drugie zamieniono de facto w podatek dochodowy, równoległy podatek dochodowy, to nie trzeba być wybitnym specjalistą podatkowym ani matematykiem, żeby policzyć i zorientować się, że te obciążenia podatkowe wyraźnie wzrosły. Stąd te propozycje, o jakich ja w wielu miejscach i na wielu spotkaniach mówię, to jest zresztą rzecz charakterystyczna. Ja to rozumiem, ja to mówię moim współpracownikom, że ludzie mają takie, tak głębokie poczucie, że tu trzeba wygrać wybory, że nawet już nie mają czasami serca i słuchu, żeby wsłuchiwać się w poszczególne rozwiązania programowe. Ja zaproponowałem wiele miesięcy temu i staram się to powtarzać, kilka prostych rozwiązań, bo mnie nie interesuje jakieś wielkie w tej chwili planowanie na 100 lat do przodu, jeśli chodzi o naprawę sytuacji po PiS-ie, tylko te symboliczne 100 dni, o których mówię, znaczy co chcemy zrobić naprawdę natychmiast po wygraniu wyborów. I to jest no przede wszystkim kwota wolna od podatku do 60 tysięcy złotych. Brzmi to dość technicznie dla wielu ludzi, którzy nie mają na co dzień do czynienia z podatkami, no ale oznacza to dość radykalne obniżenie podatku dla wszystkich, w tym także dla przedsiębiorców. Płatność za zwolnienie chorobowe przez ZUS od pierwszego dnia choroby, jeśli pracownicy idą na zwolnienie ZUS-owskie, a więc zwolnienie z tego ciężaru przedsiębiorcy, właściciela firmy. Kluczowe dla szczególnie małych firm. Jeśli jedna, dwie osoby w pięcioosobowej firmie idą na chorobowe, a no to jest dla firmy może być zapaść, a oprócz tego trzeba płacić. Więc i do tego postulatu jestem bardzo przywiązany. Składka zdrowotna jako pierwsza decyzja i oczywista, żeby ona była płacona wyłącznie od tej podstawowej działalności operacyjnej, a nie od nieruchomości, od sprzedaży maszyny czy samochodu. Ale wrócilibyśmy jednak po wyborach do idei składki ryczałtowej, podobnej lub takiej samej jak przed reformami Morawieckiego. O tym też dyskutujemy. Ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym, więc ja sobie zdaję sprawę, że łatwiej wypowiedzieć obietnicę, szczególnie konkretną, precyzyjną, a później jak zobaczymy, co oni nam zostawili, może się okazać, że nie każdą obietnicę będziemy w stanie sfinansować. Ale tylko, że ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak jak mówimy o zarobkach nauczycieli, całej budżetówki, i mówię o tych zarobkach, które są mniej więcej w wysokości płacy minimalnej dzisiaj. Czyli jak mówimy o małych i średnich przedsiębiorcach, którzy są naprawdę już prawie pod wodą po tych zmianach, jakie Morawiecki zaproponował, to my tutaj nie mamy się co zastanawiać. Znaczy, bo jeśli ci, którzy pracują dla państwa i ci, którzy pracują na swoim i są podstawowym płatnikiem podatku w Polsce, jeśli oni znajdą się w sytuacji już dramatycznej, to wszyscy na tym stracimy. I dlatego te kwestie uwalniające was od tych ciężarów, jakie nałożył Morawiecki, one wydają mi się, i to nie jest żaden prezent, tylko to jest przywrócenie tej normalności i szansy na to, że ludzie przedsiębiorczy dźwigną Polskę no, swoją robotą szybciej niż urzędnicy państwowi.
Mam dwa młode głosy, panie przewodniczący.
Panem jestem.
Jeszcze drugie pytanie było. O edukację?
A tak, oczywiście. No, jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, bo mój wnuk z kolei też poszedł do szkoły średniej. I też bardzo to przeżywaliśmy i to jest, wiem, jaki to jest stres. Znaczy, jak pan będzie dziadkiem, to dopiero pan zobaczy, jaki to jest stres, bo to...
I... Mój stres nie jest w tej chwili mniejszy od pana stresu.
Wiem, no tak chciałem pocieszyć pana, ale wiem, że sytuacja jest trudna. Pomyłki mogą się zdarzyć. Pewnie no nie ma idealnych systemów. Problem polega na tym, mam ten cytat w głowie. Minister Czarnek powiedział to stosunkowo niedawno. Cytuję chyba idealnie, dosłownie. To wcale nie jest tak, że w szkole najważniejsze jest dziecko. Dziecko wcale nie jest najważniejsze w szkole. Nauczyciel jest najważniejszy, bo dziecko ma słuchać się nauczyciela. Brzmi pozornie logicznie. Też chciałbym, żeby autorytet nauczyciela został przywrócony możliwie szybko. Ale tak naprawdę namiętność w głosie Czarnka wskazywała na ten bardzo przedmiotowy stosunek do dzieci. Cała ta czarnkowa szkoła jest szkołą przeciwko naszym dzieciom. I właśnie brak empatii, brak tego nastawienia, taki Czarnek, on nie chce służyć przecież polskiej rodzinie. On chce rządzić. On chce zmieniać umysły naszym dzieciom. Znaczy, to jest jego misja. On chce rozdawać pieniądze swoim. No przecież tym się zajmuje. Więc on, jeśli ma serce, to w sercu nie ma miejsca dla takich spraw, jak pomyłki, które skazują dzieci na cierpienie i rodziców na cierpienie i dziadków w takiej sytuacji na cierpienie. Że pomyłki są nie do naprawienia i dziecko nie trafia do wymarzonej szkoły. Tak naprawdę pierwsza rzecz absolutnie konieczna, mówię, błędy się mogą zdarzyć wszędzie, jest odbudowa edukacji od samej góry, czyli znowu, żeby z edukacją zajęli się ludzie, którzy kochają dzieci. Wiecie, na czym polega tak naprawdę problem z tą władzą pisowską? Spójrzcie na nich, otwórzcie szerzej oczy, jakoś tak wniknijcie w ich duszę. Tak naprawdę problem pisowskiej władzy dzisiaj polega na tym, że oni nie kochają dzieci. Boją się kobiet i nie kochają dzieci. I z tego są zawsze same nieszczęścia.
Mam dwa młode głosy.
Dobrze. Dzień dobry. Nazywam się Paweł z Olsztyna i przyszedłem powiedzieć o dosyć poważnym problemie, który martwi mnie od bardzo, bardzo wielu miesięcy i dni. Otóż jest to stan psychiatrii dzieci i młodzieży. Jako, że sam jestem pacjentem i widzę, co się dzieje, sam byłem na oddziale i przez wiele miesięcy szukałem pomocy. I poradnie na przykład w szpitalu w Olsztynie w ogóle nie istniały. Teraz się wolontariusze zajmują, a na oddziały są przepełnione i jest tylko kilka psychiatrów. Udało mi się też znaleźć pomoc prywatną, jednak nie każdego na to stać. A słychać tylko w telewizjach i rządowych mediach, że zadzwonisz i masz pomoc. A wygląda prawda tak, że ostatnio dofinansowania do na przykład ośrodków dla psychologów i psychiatrii w ogóle nie przyszły w Olsztynie. I to jest przyszłość ludzi, na których czeka ten kraj. Jak mają znaleźć pomoc? Jak pan chce nam wszystkim pomóc w potrzebie? Jak i cała Platforma Obywatelska.
Dziękuję. Pawle, to jest w ogóle wielka rzecz, że mówisz o tym z taką determinacją i odwagą. Dzięki takim tak odważnym ludziom jak ty, Polska zmieni się bardzo szybko. Ja wiem, co ty musisz czuć, kiedy przed kilkoma tysiącami ludzi mówisz o swoim problemie. I wiem, jaka to jest rozpacz, bo dzisiaj żyjemy w rzeczywistości tej popandemicznej, radykalne zmiany cywilizacyjne i coraz bardziej opresyjna władza, coraz mniej doposażona szkoła i radykalny brak specjalistycznej opieki psychiatrycznej ze względu na zwykłe, głupie błędy organizacyjne w NFZ-cie i niedofinansowanie tego, począwszy od wyceniania procedur, a skończywszy na haniebnych decyzjach. Wiecie, ostatnio była jakaś taka decyzja, na przykład, żeby skasować finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Nie mają na psychiatrów, nie mają na ośrodki, kasują finansowanie miejsc, gdzie można by pomóc, nawet jeśli niewystarczająco naszym dzieciom, młodym ludziom. I nawet na takie rzeczy się rzucają. Tych kilka prostych decyzji jest oczywistych, to znaczy na tym nie można oszczędzać. Niech ten głos Pawła stąd, niech on popłynie możliwie daleko i donośnie, bo mówimy nie o indywidualnych przypadkach. Mówimy dzisiaj o dziesiątkach tysięcy młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych i średnich. Ja o tym już kiedyś publicznie mówiłem, ale to do tej władzy nie dociera. W szkole średniej w Rumi, w moim województwie pomorskim, zrobiono taką ankietę, z której wynikało, że pierwszym problemem dla uczennic i uczniów tej szkoły średniej, pierwszym była depresja, drugim brak dostępu do psychologa lub psychiatry. Nie kłopoty z matematyką, nie strach o pracę, nie brak w sali gimnastycznej, nie niesprawiedliwe oceny, znaczy nie chcę już tutaj wymyślać. To były dwie pierwsze potrzeby, dwa pierwsze takie, no już bardziej alarmujących sygnałów nie ma. My możemy stracić w jakimś sensie te najcenniejsze pokolenia, ludzi, którzy powoli będą wchodzić w życie dorosłe, bo one są wystawione, właśnie to pokolenie, tacy ludzie jak Paweł, na presję rzeczywistości, której przecież my, ludzie dojrzali, których życie naprawdę przeszkoliło, przecież my nie możemy znieść tych sytuacji. Wiecie, co to znaczy? Nam się wydaje, że pandemia była ciężka dla nas, bo był lockdown, bo nie można było wyjść na miasto, trzeba było firmę zamknąć. Pomyślcie, co znaczyła pandemia, lockdown, brak relacji dla 14-16-latka, latki. Jakie to robi spustoszenie emocjonalne, co robi internet. I jak na to nakłada się władza bez empatii, opresyjna, która no, odwraca się plecami, nie chce użyć zbyt mocnego słowa. Do tych wszystkich, do tych w jakimś sensie najsłabszych. Ja wiem, dlaczego Kaczyńskiego nie interesuje los Pawła, bo to jest mało głosów. Bo on tam nie zarobi pieniędzy. Tak jak nie interesuje go los kobiet, które umierają w polskich szpitalach, bo nie mają odpowiedniej pomocy lekarskiej. Więc ja ci mogę powiedzieć, i to znaczy, najgorsze jest to, że przez te lata zaniedbań nie ma dzisiaj prostych rozwiązań, bo z dnia na dzień nie znajdziemy tysięcy psychiatrów dziecięcych. Po prostu ich nie ma. Ale możemy natychmiast spowodować, że motywacja choćby finansowa, choćby przez odpowiednie wycenianie procedur, dofinansowanie tego, co w ogóle w tej chwili choćby funkcjonowało, ale nie ma na to pieniędzy. i instytucji, jeśli nie wprost takich, które oferują specjalistyczną opiekę psychiatryczną, to psychologów jest dużo więcej. Żeby dostępność do psychologii, do psychoterapii była możliwie powszechna i bezpłatna dla dzieci. Wiecie, ile kosztuje dzisiaj godzina pracy prywatnie? Nie wiem, jak jest w Olsztynie, no wiem, jak w Warszawie i Gdańsku, no ale to jest, musi 200-300 zł zapłacić za godzinę. A więcej już, tak? To może i więcej. No, ja parę miesięcy temu się dowiadywałem, to tam mówili, że no, w Warszawie to było z 300 zł za godzinę i to nie u jakiejś sławy naukowej. Więc no, to, co oni zrobili z tym, to jest naprawdę hańba. Naprawdę. To jest coś tak zatykającego oddech i jeszcze szukają tam oszczędności. Każdego dnia wydają miliony na siebie w sposób tak bezwstydny, jak nigdy dotąd. Nikt nigdy w Polsce nie popisywał się tak tą bezczelnością i równocześnie przycinają parę złotych na telefon zaufania dla młodzieży i dla dzieciaków. Także dla mnie to jest jeden z absolutnych priorytetów. Jak myśmy organizowali po moim powrocie pierwszy kongres programowy Platformy, to tam nasze posłanki, to Marta Golbik jako pierwsza tak przygotowała taki specjalny projekt dotyczący właśnie psychiatrii dziecięcej i psychiatrii młodzieży. Także tych kilkanaście pierwszych prostych decyzji, one są oczywiście gotowe. Natomiast niestety naprawiać te zaległości, jakie powstały przez te lata, to zajmie trochę czasu.
Bardzo dziękujemy. Kolejny młody głos, ale zanim oddam mikrofon, to chcę Państwu powiedzieć, że jestem strażniczką czasu i ten czas płynie nieubłagalnie, więc ostatnie trzy głosy, młody człowiek, dwie panie, które zgłaszają się od samego początku i chyba, że pan przewodniczący zadecyduje inaczej. Proszę bardzo.
To mam na imię Artur, mam 15 lat, a aktualnie mam zamiar na przyszłość emigrować. I czy myśli pan, że jest pan w stanie naprawić sytuację i ile czasu by to zajęło? Tak, żeby warto było jednak zostać. Nie, żeby zostać jednak.
Artur, mówię ci, ja to wiem, znaczy nie chodzi tylko o mnie, chodzi też o tych wszystkich dzisiaj tutaj zgromadzonych. My dlatego chcemy wygrać te wybory, żebyś ty nigdy nie myślał o emigracji. I nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli odbudujemy, a zrobimy to natychmiast, Polskę jako kraj ludzi wolnych, którzy siebie nawzajem szanują, którzy myślą o młodych nie na zasadzie, a damy jakiś prezencik albo powiemy, że będzie, nie wiem, dostaną jakieś stypendium. Nie, tylko będziemy poważnie traktowali młodych ludzi. A młody człowiek myśli o takich rzeczach jak wolność, wzajemny szacunek, wysoka jakość edukacji, perspektywa ciekawej, fajnej pracy, otwartość na inne społeczności. Ja mam takie wrażenie, ja wiem, że zobaczysz to za kilka miesięcy, że jak znowu znajdziesz się w wolnej Polsce, to zobaczysz, jak te myśli o emigracji same ci wylecą z głowy. Naprawdę. Zobaczysz, że taki cud się zdarzy. A później będziemy razem myśleli, jak tę wolność wykorzystać jak najlepiej dla ciebie, dla twojej perspektywy, dla twojej przyszłości. Artur ministrem zawsze... Wiecie co, to nie jest wcale najfajniejsza perspektywa. Być ministrem, słuchajcie, po tych 7 latach ja nie sądzę, żeby normalny, fajny, młody człowiek miał takie marzenie, żeby zostać ministrem. Jak patrzy na tych ministrów, to chyba sobie myśli wszystko, tylko nie to, nie? To, ale uwierz mi, nawet ministrem też można być uczciwym i przyzwoitym, także jeśli poczujesz wenę, żeby zająć się sprawami publicznymi, to ja już... Będąc na emeryturze, może będę ci kibicował, jeśli weźmiesz sprawy w swoje ręce też w życiu publicznym. Mówiąc zupełnie serio, pamiętaj, że jeśli znajdziesz w sobie taką siłę, że będziesz chciał decydować o swoim losie, jeśli nie będziesz bał się mieć innego zdania, jeśli będziesz otwarty, a władza nie będzie cię jakby tak dołowała kompletnie, to odnajdziesz od razu taką, wiesz, nawet aż magnetyczną taką potrzebę bycia tu i zmieniania tutaj świata wokół siebie. Ja jestem, no, sam fakt, że tu jesteś, sam fakt, że takie pytanie zadałeś. Sam, podobnie jak Paweł miał odwagę powiedzieć o sobie, ty miałeś odwagę powiedzieć, że jak się nie zmieni, to wyjeżdżasz, więc naprawdę zrobimy to dla ciebie. I proszę, nie wyjeżdżaj, doczekasz się lepszej Polski, naprawdę.
I tutaj mamy kolejny głos.
Dzień dobry, Anita Czarniecka. Jak źle i beznadziejnie jest, to my wiemy. Od 8 lat jesteśmy bardzo zaangażowani, jako na przykład Komitet Obrony Demokracji. Chodzimy, protestujemy i wiemy, jak jest źle. Ale jako organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich, bo ja jestem z organizacji pozarządowej, wiem, jak tam jest beznadziejnie, jak telewizja publiczna po prostu szczuje. Przekazuje ten zakłamaną informację. I teraz w kontekście chociażby tego, co przed chwilą Paweł mówi, że brakuje dla organizacji pozarządowych możliwości, to my jako organizacja pozarządowa mamy taki pomysł i chętnie chciałabym się podzielić z panem takim pomysłem, żeby właśnie na terenach wiejskich organizować oddolnie organizacje pozarządowe. Za chwilę jest FEWIM, czyli organizacje pozarządowe wiedzą, co to jest, czyli mogą aplikować do funduszy tutaj miejskich z warmińsko-mazurskiego, ale ja nie mam gdzie tego robić. Mam jedną świetlicę, drugą świetlicę, a chciałabym to zrobić w jednym porządnym europejskim miejscu. Dlatego mam przygotowany taki projekt, z którym się bardzo chętnie podzielę, żeby po prostu robić to systemowo. I to, o czym Paweł mówił, tam też możemy systemowo się tym zajmować. I przy okazji, jesteśmy z grupą członków z Zalewa. To są fantastyczni ludzie mieszkający na granicy pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tutaj są moi znajomi i my pana przewodniczącego zapraszamy do nas, żeby pan zobaczył, jak jest tam, gdzie dochodzi szczujnia. Tam, gdzie szczują na ludzi i naprawdę jest ogromny problem, bo jest tylko partyjna telewizja. I nie ma tego, czego my tu potrzebujemy, a tu jest rozwiązanie. Mogę?
Ja, wiecie, nie będziemy udawać. My z Anitą znamy się wiele, wiele lat. Nie, żadne rzeczy. Ona by już kilka razy pokazała i to na dużą skalę, co to znaczy odwaga, determinacja, kiedy trzeba walczyć na przykład o godność i prawa kobiet. I tak, jest taki film, o tym się nie mówi. I to jest najbardziej aktualny film i najbardziej poruszający, jaki można sobie wyobrazić. I mówię o cierpieniu kobiet w państwie pisowskim. Kobiet w potrzebie, o tych zdarzeniach, między innymi, o takich zdarzeniach, jakich byliśmy ostatnio świadkami. Także ja tobie, Anita, i wszystkim twoim współpracownikom, współpracownicom bardzo chciałem jeszcze raz podziękować i pogratulować. Tak, wiem. Siła takich ludzi polega na tym, że ona nigdy nie da mi świętego spokoju, to znaczy, ale zawsze będziecie mogli na tyle, na ile znajdziemy jeszcze czasu, a jak nie, to znajdę kogoś obok siebie, żeby się tym wiesz, ale właśnie tacy ludzie są potrzebni jak ty, żeby mimo, że bywa słabo, żeby coś tam cały czas do przodu przepychać. To jest naprawdę, nie upadła jeszcze wiara we mnie, w organizacje pozarządowe. Wiecie, że Polska tak naprawdę jakby stanęła na nogi i zaczęła oddychać na początku lat 90. dzięki tej wielkiej rewolucji. Dzisiaj tego już nie wspominamy, tych czasów, kiedy setki tysięcy ludzi w Polsce nauczyło się aktywności publicznej, bezinteresownej. No, symbolem tego był oczywiście Jurek Owsiak i Wielka Orkiestra, bo to było najbardziej spektakularne. Tak, no, zawsze należą mu się brawa. Ale sam pamiętam i choćby u mnie w Gdańsku sam byłem zaangażowany w kilka przedsięwzięć, stowarzyszeń, fundacji. I wiecie, nikt wtedy tam nie szukał kasy. Jak ja patrzę dzisiaj na to, co oni wyprawiają z pieniędzmi publicznymi, oni zakładają fundację, oni potrafią założyć fundację z dnia na dzień, żeby kolega z rządu dał im pieniądze i mówimy tu o milionach złotych, albo willę. Nie wiem, czy zauważyli, że oni wszystko są w stanie zepsuć. Czy to są takie Midasy Arebur. Nie będę mówił, w co się wszystko zamienia, czego dotkną, ale na pewno nie jest to złoto. I nawet potrafili zniszczyć taką ideę jak organizacje pozarządowe. Może nie zniszczyć do końca, ale przecież dzisiaj jak się słyszy słowo fundacja albo stowarzyszenie, to taki dzwon alarmowy się odzywa w głowie. Czy to jest pisowskie i czy im chodzi o kolejne miliony, żeby je skręcić na boku i żeby finansować coś, czego w ogóle nie ma, a na końcu się okazuje, że chodzi o kasę dla kolegów, dla rodziny i mieszkanie albo willę.
Panie przewodniczący, tutaj jeszcze pani.
Dzień dobry. Szanowny panie premierze i szanowni państwo, ja właściwie to z takim apelem się zwracam do was wszystkich. A mianowicie chciałabym zacytować słowa amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy'ego. Nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju. Proszę państwa, idąc tym tropem, co my możemy zrobić? Możemy zagłosować, możemy iść tłumnie na wybory, zagłosować za wolną, lepszą Polskę. Idźmy wszyscy razem na wybory. Skorzystajmy z prawa, które nam daje konstytucja. Dziękuję bardzo.
Ostatni głos.
Dziękuję bardzo. Bardzo mi przyjemnie, że mogę zadać panu jedno pytanie. Mam na imię Marek, jestem z Gdańska, z Żabianki. Przechodziłem często tam, gdzie kiedyś pan mieszkał, ale dobra, do rzeczy. Jestem nauczycielem. Wywołano tutaj temat. Ja mam jedną wielką prośbę do wszystkich. O dyscyplinę, o patriotyzm i odpolitycznienie polskiej szkoły. Ja już nie chcę pytać, czy uczniowie lubią HIT, bo nie lubią. Kiedy zadałem im takie pierwsze podstawowe pytanie, słuchajcie, czego was będę uczył? Historii, dat? Nie. Myślenia. Wolnego myślenia. Samodzielnego. Wolność. I tego życzę, żeby to się spełniło. Dziękuję.
Już miał być ostatni głos, ale ten młody człowiek jeszcze chce zadać pytanie. I ty też, tak?
Nie.
Ty nie. To ty.
Ja tak. Jeszcze nie wiem.
Chodź. Jak masz na imię?
Dominik. Chciałbym się zapytać, bo jak pan wygra ogólnie wybory, to co wtedy z TVP i w ogóle?
I to będzie ostatnie pytanie.
Tam jeszcze kolega.
Jeszcze. Więc tak.
Słuchajcie, bo ja, właściwie wasza reakcja jest najlepszą odpowiedzią. Widzisz, młody przyjacielu, prawdopodobnie wszyscy tutaj domyślają się, co będzie z TVP i w ogóle. Także.
No to mamy kolejną osobę.
Dzień dobry, Maciej Matyja. Przyjechałem tutaj z Warszawy. Mam do pana, panie premierze, dwa pytania, ponieważ dużo będziemy w tych wyborach mówić o bezpieczeństwie, a bezpieczeństwo to też finanse. Więc interesują mnie dwa bardzo kluczowe z mojego punktu widzenia i chyba nie tylko mojego tematy. Czy macie plan na to, jak pomóc nie tylko frankowiczom w utrzymaniu kredytów hipotecznych, ale również tym osobom, które mają kredyty złotowe? Wiemy, że panią poznałem dosłownie minutę temu, także...
Nie, proszę się nie tłumaczyć.
Wiemy, że planowane wprowadzenie WIRON-u zamiast WIBOR-u niekoniecznie dla wszystkich, o ile nie dla wszystkich, będzie rzeczą dobrą. Drugie ważne pytanie. Wielu z was oszczędza pieniądze, stara się inwestować pieniądze, które ciężko zarabiamy. Czy macie konkretny plan na usunięcie podatku Belki po to, żeby pieniądze, które oszczędzamy, zostały dla nas i żebyśmy mogli je reinwestować w nasz kraj? Bardzo dziękuję.
Kiedy tylko stopy powędrowały w górę i pamiętacie państwo ten festiwal dziwnych występów Glapińskiego, im więcej występował, tym bardziej czarne myśli ogarniały wszystkich kredytobiorców w Polsce, to myśmy oczywiście zwrócili uwagę na kilka prostych rzeczy, jakie można zastosować od ręki. Część z nich zastosowano, to zarówno wakacje kredytowe, i tak zaproponowaliśmy, żeby wrócić do oprocentowania z przedskoku inflacyjnego, czyli to było z grudnia zeszłego roku, i żeby utrzymać przynajmniej na jakiś przewidywalny czas stałą stopę oprocentowania, i nawet wskazaliśmy źródło finansowania. To, co wtedy dla nas było najbardziej uderzające, to, że powstał taki bezduszny mechanizm i Glapiński i PiS nie miał zamiaru z tym nic zrobić. To znaczy z każdym dniem rósł ten garb obciążenia polskich kredytobiorców złotówkowych, a zyski banków rosły. I to kompletnie jest bez żadnego uzasadnienia. To jest dokładnie co z gazem i prądem. Znaczy ludzie się dławią tymi rachunkami za energię, a równocześnie molochy państwowe, które te energetyczne, osiągają rekordowe zyski. To samo jest z paliwem, i z Obajtkiem, i z Orlenem. Więc nie znam tej rekomendacji KNF-u, ale ja to sprawdzę jeszcze dzisiaj. Tutaj pani wspomina o rekomendacji KNF-u, aby uniemożliwić przechodzenie z kredytu na kredyt stały. I oczywiście to, co mnie... Dobrze, słuchajcie, bo ja muszę dbać, powiem wam, dlaczego muszę dbać o porządek, bo jak państwo mówicie nie do mikrofonu, to widownia tego nie słyszy. Kolega mówi też, i to jest absolutnie kluczowa sprawa. Nie, pan jest zdenerwowany, ale pan na mnie nie krzyczy. Nie, pan krzyczy na Sasina, ja się nie dziwię, także... Ale pan poruszył problem równie bolesny jak los kredytobiorców, czyli depozyty, tak? Znaczy, wie... I pan mówi, że mu 2 miliony PiS ukradł i że jest gotów, jak mu się to zwróci, oddać te 2 miliony Owsiakowi. To znaczy, przepraszam, że robię tutaj za tłumacza, ale imponuje mi pana determinacja w tej kwestii. Już nie chcę teraz przesadzić, ale jeśli dobrze pamiętam, to jest ponad 200 miliardów. Tyle wyparowało Polakom z ich oszczędności. I nie mówię o miliarderach czy milionerach. Znaczy, największy dramat tak naprawdę to jest dramat tych wszystkich polskich rodzin, które miały odłożone te swoje 20, 30, 50 tysięcy złotych, czasami dorobek całego życia. I to wyparowało w 20%, 25, 30. Nikt im tych pieniędzy jakoś nie ma zamiaru zwrócić. Więc ja chętnie odeślę, znaczy ten pakiet działań, one nie są imponujące, no bo to wiadomo, że jedynym prawdziwym sposobem jest oczywiście doprowadzenie znowu do inflacji na poziomie możliwie minimalnym, ale tych kilka rozwiązań też chroniących na przykład depozyty. Znaczy, bo tam było też bardzo konkretne przez nas zaproponowane rozwiązanie, żeby chronić depozyty, to nie te wielkie, ale do 50 tysięcy złotych, żeby były chronione 1:1. To znaczy, żeby nikt do 50 tysięcy złotych nie tracił na inflacji ze swoich oszczędności. Słucham? Ja nie mam żadnej wątpliwości, że podatek Belki można by spokojnie znieść. Ja bym dał próg pewien. To znaczy, bo oczywiście istnieje pewna grupa firm czy osób, które znaczy, no, byłyby zbyt uprzywilejowane, ale można spokojnie umówić się co do pewnego limitu, do którego podatek Belki by nie obowiązywał. Chodzi o tak zwanych drobnych i średnich, nie, ciułaczy inwestorów.
Panie przewodniczący, tak? To były ostatnie już pytania.
Niemożliwe.
Możliwe.
Za chwilę, tak? Już. No to jeszcze tylko jedno zdanie. Zrobiliście mi dzisiaj naprawdę dzień, a może i cały tydzień. Kocham Ostrudę i jak patrzę na was dzisiaj, to wiem, że na pewno zwyciężymy. Zwyciężymy, wierzcie.